Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu promującym książkę Hanny Kral i Zbigniewa Libery Nie mówi się takich rzeczy, wydaną przez wydawnictwo Znak.
Tę książkę pisałam z myślą o kimś, kogo nazwałam Ojcze Naszym. Ojcze Nasz to jest jedno słowo. Ojcze Nasz pyta, jaka jest sytuacja? Właściwie tylko takie pytanie powtarza. I proszę teraz mnie nie pytać, kim jest Ojcze Nasz, bo przecież ja tego nie wiem. Jest kimś, kto chce wiedzieć, skoro pyta. Ale miło z jego strony, że do mnie się zwraca, bo wie, że jestem rzetelną reporterką. Nie ściemniam, nie haftuję, mówię jak jest.
I jak? Pyta Ojcze Nasz.
A tak, że należy przygotować radio na baterie, niezbędne lekarstwa, sprawną latarkę i wodę do picia. A jedzenia trzeba na 72 godziny. Poważny gość to mówił. Doradca Ursuli. Wyleciało mi z głowy jej nazwisko. No wiesz, takiej europejskiej.
A co w 73?
Skąd mogę wiedzieć? Doradca nie mówił. Powiem ci, jak nas zawiadomi.
Koniecznie powiedz. I w 74 co? I w 5?
Daj spokój, Ojcze Naszu. W 75 będę jeszcze. Tak uważasz?
Nie mówi się takich rzeczy. Słuchowisko na podstawie książki Hanny Kral z rysunkami Zbigniewa Libery.
Pomyślałam, że te opowieści, które do mnie trafiają, mogłyby być jeszcze jakoś opowiedziane. One nawet zasługują na to, że sporo w nich się dzieje i one są takie... Jakie? Nie mam słowa teraz. Mówiąc krótko, chciałam, żeby jeszcze na inny sposób opowiadać o tym.
Ulicami Kordoby szła procesja. Prowadził ją Alonso, kowal, znany z pobożności i umiłowania Matki Bożej. Niósł figurę piękną, wielką i ciężką. Silny był. Sam jeden ją dźwigał.
Szli między domami konwersos, ochrzczonych Żydów. I stała się okropna rzecz. Ktoś czymś oblał figurę, jakby wodą.
Ale kowal od razu się domyślił. Nie jest to zwyczajna woda. Od razu wiedział. To woda z moczem. Siuśkami oblano Matkę Bożą. Chrońmy naszą wiarę!
A ludzie wszyscy powtórzyli za nim.
Przed wrogami chrońmy!
Chrońmy!
Oburzenie wzrastało. Jakiś mężczyzna na koniu próbował kowala uspokoić. Kowal nadal krzyczał i jeździec zdzielił go lancą.
Kowal upadł.
Ludzie zanieśli go na rękach do domu, wołając:
umiera nasz Alonso! Zabili go!
Nie wiadomo, ilu Żydów zabili w Kordobie tego dnia, ile zgwałcono kobiet i ile domów spalono. Wiadomo, czyj był mocz, którym oblano figurę.
I to wiedział kowal Alonso i zdążył powiedzieć, nim upadł: żydowskiej dziewczynki.
Sytuacja jest taka, że rozruchy w Kordobie miały miejsce 16 marca. Nie wiem, czy wiesz, Ojcze Naszu, że możesz wpisać do internetu dowolną datę i spytać, co działo się tego dnia w historii świata.
Wojska Nabuchodonozora, króla Babilonii, zdobyły Jerozolimę.
Fryderyk Magellan odkrył Filipiny.
Indiański wódz Samset odwiedził pierwszych kolonistów, zwanych pielgrzymami, na Cape Cod i powiedział: witajcie Anglicy.
Odkryto kometę jednopojawieniową.
Odbył się pierwszy w historii mecz finałowy piłki nożnej o Puchar Anglii.
Żona francuskiego ministra finansów zastrzeliła wydawcę dziennika Le Figaro, bo zamierzał opublikować jej listy miłosne.
W trzęsieniu ziemi w prowincji Yunnan zginęło 5 tysięcy Chińczyków, wyprodukowano 50-milionowy samochód marki Ford.
Amerykańscy żołnierze dokonali masakry wietnamskiej wioski My Lai.
Stan Mississippi ratyfikował poprawkę do konstytucji USA znoszącą niewolnictwo. I tak dalej.
O 16 marca 1473 roku i o Kordobie nie ma wzmianki. Mogłaby być między Pawłem, biskupem warmińskim, który wystąpił z zakonu krzyżackiego, niewykluczone, że zmarły truty przez krzyżaków, i całkowitym zaćmieniem słońca widocznym w Polsce. Ale nie ma. Nie dziw się, ojcze naszu. Jeszcze jeden zabity Żyd.
Jedna żydowska dziewczynka.
Daj spokój. Ile można?
Chciałam jeszcze kolejny reportaż przedstawić. Oglądamy inkwizycję w takim szerokim planie, tak jak filmowcy opowiadają, rozległą taką panoramą. Zagłada to jest taki rozległy, szeroki plan. A kiedy następuje zbliżenie, to wtedy jest reportaż.
Proces zaczyna się 9 września. Pierwsza zeznaje Katalina, dawna służąca.
W piątek wieczorem oskarżona zakłada odświętną sukienkę, ładniejszą niż w dni powszednie. Osobiście tego nie widziała, ale mówiła kobieta, która pracowała u oskarżonej.
Sąd pyta, czy świadek żywi wobec oskarżonej nieprzyjazne uczucia.
Świadek zaprzecza. Ani ona, ani jej rodzina nie żywią uczuć.
Kowal Ropero widział, jak oskarżona przyrządza jagnięcą nogę. Kroi ją i tak długo myje, aż w mięsie nie ma śladu krwi.
Sąd pyta, czy świadek żywi nieprzyjazne uczucia.
Nie, świadek nie żywi.
Pokojówka Magdalena zeznaje, że oskarżona nie bierze do ust królika, węgorza, ani ośmiornicy, ani wieprzowiny oczywiście. Wrogich uczuć nie żywi, rodzina też nie.
Maria, córka pasterza owiec, potwierdza. Oskarżona nie je wieprzowiny.
Sąsiadka, matka chrzestna dzieci oskarżonej, zapewnia, że oskarżona jest prawdziwą chrześcijanką. Modli się po chrześcijańsku, odmawia Ave Maria i je wieprzowinę. Nieraz czuła zapach wieprzowiny w jej kuchni.
Sąd nie daje wiary zeznaniom chrzestnej i przychyla się do opinii burmistrza.
Oskarżonej dobrze zrobi trochę tortur.
W izbie tortur oskarżona wisi głową w dół, do gardła wlewają jej wodę, pytają, czy przyznaje się do winy.
Nie przyznaje się. Wiary żydowskiej nie wyznaje. Jest chrześcijanką.
13 listopada 1518 roku sąd inkwizycyjny w mieście Toledo skazuje Izabel Lopez, lat 24, matkę dwójki dzieci na śmierć przez spalenie na stosie.
I matkę oskarżonej skazuje się na śmierć.
Majątek zostanie skonfiskowany.
Dzieci do trzeciego pokolenia nie będą piastować publicznych urzędów. Nie będą nosić jedwabiu, złotych ozdób ani pereł. Nie wolno im nosić broni, ani jeździć konno.
Zdrowaś, Mario, łaski pełne.
Na stosie Izabel Lopez wzywa na pomoc Matkę Bożą z Guadalupe.
Sytuacja jest taka, że są dwie Matki Boże z Guadalupe. Hiszpańska i w Meksyku.
Kiedy palił się stos, tej w Meksyku jeszcze nie było. Do hiszpańskiej musiała się modlić.
Wyrzeźbił ją w cedrowym drewnie Łukasz Ewangelista. Ktoś komuś ją podarował i znalazła się w Hiszpanii, w pobliżu rzeki, u podnóża gór.
W obawie przed muzułmanami włożono rzeźbę do skrzyni i zakopano w ziemi. Leżała tam 500 lat.
Przyśniła się pasterzowi krów.
Nie rozumiał, co mówi, czego sobie życzy, ale kiedy krowa mu padła, a padnięta ożyła z martwych stała, można powiedzieć, uznał to za wskazówkę.
Zaczął kopać i znalazł skrzynię. Zbudował rzeźbie chatę z kamieni, potem stanął tu kościół.
Modlili się do Matki Bożej z Guadalupe królowie przed zwycięskimi bitwami. Krzysztof Kolumb przed wyprawą i Izabel Lopez na stosie.
Ulubioną modlitwą Izabel było Ave Maria.
Zdrowaśka po naszemu, ale tylko pierwsza część. Drugą dopisano 30 lat później. Ani
teraz i w godzinę śmierci.
Nie mówiła, bo godzinę śmierci dodano pół wieku później, podczas epidemii dżumy. Czy myślisz, ojcze naszu, że gdyby znała całą modlitwę, zostałaby wysłuchana?
jak pewna dziewczynka w pewnym komisariacie 425 lat po stosie w Toledo. Znała cały anioł pański i calutką zdrowaśkę. I ją wypuścili.
Wiem, przecież wiem, że nie można łączyć wszystkiego ze wszystkim, ale ojcze naszu, wszystko jest ze sobą połączone. Nie udawaj, że nie wiesz.
To, co widzi pani Hanna z okien swojego mieszkania, to właściwie jest samo niebo. 3/4 nieba i 1/4 jakieś dachy czy kawałki tam drzew wystające i tak dalej. Nie? I to mnie naprowadziło na trop, że trzeba rysować niebo. Przecież na niebie, w chmurach możemy dopatrywać się różnych wersji Ojcze Nasza.
Wiesz coś może o Claudii W? Studentka, 20 parę lat, mieszkanka Seattle. Uczyła się historii i przeczytała o Isabel Lopez. Nic nie wiesz?
Nie była szalona ta Claudia W. Nie słyszała głosów i nie miała widzeń. Była normalną Amerykanką, szczęśliwą mężatką i spodziewała się dziecka.
Żydami?
Nie zajmowała się. Na odwrót, można powiedzieć. Trzymała się jak najdalej od Holokaustu, od stosów, od całego tego mrocznego żydowskiego cierpienia.
To skąd dziewczynka do niej?
Po nocach budziła ją, wkradała się do jej snów i mówiła: czytaj, mówiła. To tylko 47 stron. Nie jest ich dużo. Zaledwie 47. Moja matka oddychała. Kochała, rodziła dzieci i modliła się. Teraz jest garstką popiołu. Liczbą jest. W statystyce inkwizycji.
Wierzysz w dybuki, ojcze naszu? Może nie dybuk, dziewczynka po prostu. 8 czy 9 lat.
Czytasz? Pytała. Niech zakłócą twoje myśli i twoją wiarę.
Czytaj te strony jeszcze i jeszcze raz.
Mówię od rzeczy, ojcze naszu. Claudia W. nie jest już młodą kobietą. Zestarzała się, ma blisko 60 lat. Przeszła na judaizm dawno temu, 2 miesiące przed urodzeniem pierwszego dziecka. Czy wytrwała w żydowskiej wierze? Czy w piątek wkłada ładną sukienkę i nie je wieprzowiny?
A dziewczynka?
Nie. Nie zestarzała się. Nie starzeją się te małe. Zawsze będą miały 8 czy 9 lat. Natarczywe potrafią być. Wiedzą o tym najlepiej te, które widziały.
Musisz wiedzieć, ojcze naszu, że zawsze była taka, co widziała. Dziewczynkę widziała, która waliła piąstką w zamknięte drzwi i krzyczała gewałt. I tę jej piąstkę widziała, i te drzwi, które się nie otworzyły. I którą żandarm prowadził na posterunek. I która przewróciła się od kuli na szkolnym boisku. I z której matka zdjęła granatowy sweterek, bo jej już nie będzie potrzebny. Co z nią robić, panie rabinie? Pytała ta, co widziała strzał i szkolne boisko. Jest we mnie, a jak mnie nie będzie, to i jej nie będzie nigdzie i w nikim. Co z nimi, ojcze naszu?
Są i są. I dlaczego uparły się, żeby mieć te 8 czy 9 lat? I dlaczego w cudze sny tak się natrętnie wkradają?
A w twoje? Miewasz sny, ojcze naszu?
Ludziom się przypominają rzeczy, których wcale nie chcieli pamiętać, których przez całe życie właściwie nie pamiętali, ale ta pamięć jest bezlitosna. Bezlitosna i dopada ich.
Wujek Herszek nie zginął podczas wojny, tylko umarł. Najzwyczajniej i na zwyczajną chorobę. Trzeba go było pochować. Zwyczajnie na cmentarzu, tyle że pod zmienionym nazwiskiem. Leżał sobie w trumnie, spokojnie, bezpiecznie. Stało przy nim paru znajomych, siostra na aryjskich papierach, Maria, która dała siostrze metrykę chrztu i przytupując z zimna czekali na pogrzeb.
Ni stąd, ni zowąd rozległ się warkot samochodu czy motocykla. Brama cmentarna otworzyła się i weszli Niemcy. Weseli, roześmiani, jak to Niemcy. Ale żałobnicy przestraszyli się. Niemcy mogli spoważnieć.
Mogli spytać od tak, przez ciekawość. A co to za trumna? A kto w niej leży?
A jakby wieko podnieśli?
Jakby tak, od tak dla żartu chcieli sprawdzić. Kto wie, co dowcipnym Niemcom mogło przyjść do głowy?
Zobaczyliby, że co? Że nieboszczyk jest obrzezany?
A któż to żegna obrzezanego nieboszczyka, chcieliby wiedzieć?
Przemknęło to żałobnikom przez myśl, wszystkim w jednej sekundzie, i żałobnicy się rozbiegli. Każdy w inną stronę się rozbiegł i za innym grobem się schował. I tylko jedna osoba się nie rozbiegła.
Maria, która zawsze wiedziała, co należy robić, a zwłaszcza czego nie robi się, bo nie wypada. Na przykład nie wypada zostawić człowieka w trumnie całkiem samego, nawet jeśli jest to człowiek obrzezany. Stała sobie Maria przy wujku Herszku, wieczne odpoczywanie odmawiając.
A Niemcy weszli po coś do biura.
Krótko byli, wrócili zaraz, włączyli silniki i odjechali.
Wrócili żałobnicy, pochowano Herszka.
Siostra przeniosła go po wojnie na żydowski cmentarz i postawiła tabliczkę. Herszek odzyskał imię i nazwisko, dostał stosowny napis. Kiedy umarł, kto go żegna i ile miał lat?
Mówię ci o tym, ojcze naszu, bo rocznica dzisiaj, 2 stycznia. Zapaliłam znicz. Zimno było. Patrzyłam na tabliczkę i znowu zdziwiłam się. 35? Herszek, jaki ty młody byłeś, a jaki fartowny, prawdziwy grób masz.
Od czasu Fantomu Bólu ja właściwie piszę jedną książkę i dopowiadam. Dopowiadam, bo się czegoś dowiedziałam, bo ktoś się czegoś dowiedział i komuś coś się przypomniało. To jest specjalność moich kolegów z Domu Dziecka. Im się zawsze coś przypomina, przeważnie właśnie w Nowy Rok.
Sytuacja jest taka, że znowu lecą. To do Iranu, to do Lilki. Nie zadzwoni do mnie tym razem, nie powie.
Ogłosili alarm. Zaraz te rakiety spadną.
Było jej wszystko jedno, jakie rakiety i skąd. Każda mogła spaść na nią.
Skoro stanęły windy, skoro do schronu trzeba po schodach zejść, a ona nie da rady po schodach, no skąd? Z jej nogami mowy nie ma. Musieli ją trzymać z obu stron, za obie ręce, mama i dziadek.
Jak z grobu wyszła?
Nie, prawdziwy dziadek, cmentarny. Polski dziadek na żydowskim cmentarzu, co grób im zbudował.
Potem było lepiej, bo profesor Gruca zaperował jej nogi, lewą najpierw. Nic, co ja plotę, najpierw prawą, mówiła za każdym razem, choć już pamiętałam. Lewą najpierw, no tak, lewą na pewno. I że w Omedze, szpitalu dziecięcym. To pamiętałam najlepiej, bo koło Omegi był komisariat granatowej policji, gdzie anioł pański kazali mówić, gdzie powiedzieli, same panie zdecydują, która ma wyjść, a która zostanie z nami. Gdzie w nocy w celi naradzały się. Ty wyjdź, ja już sobie pożyłam. Nie, ty wyjdź. Znowu o tym, ojcze naszu, ile razy można, że komisariat, że anioł pański. Ile można?
Grobowiec budowali w piwnicy. Mama Lilki, cmentarny dziadek i córka dziadka. 16 płyt musieli przynieść wielkich i ciężkich, z marmuru i piaskowca. Najpierw ciągnęli po ziemi, potem dziadek zmajstrował taczkę.
Pokazał, jak kopać i gdzie płyty mają być, żeby ziemia się nie osunęła. Grabarzem był. Znał się na cmentarnej robocie. Wszerz wyszedł 1 metr, wzdłuż 2 metry. Wysokość taka, że dało się klęczeć. Stać nie można było. No, ale trudno wymagać, żeby człowiek mógł stać w swoim grobie.
Dobrze, że klęczeć się dało.
Leżały w ciemnościach, bo świece były po 7 złotych.
W nocy dziadek pozwalał wyjść i powietrza złapać. W dzień nie, bo ludzie się kręcili po cmentarzu. To krowy paśli, to płyty ściągali, to szukali Żydów. Cichutko musiały leżeć.
Dużo spały. Lilka nie miała snów, tylko mama.
Kiedyś przyśnił jej się karp, dość duży, za 18 złotych. Ucieszyła się, bo 18 można podzielić przez 6, a 6 była jej ulubioną liczbą. Tak ucieszyła się tym karpiem i 18, aż uwierzyła, że wojnę przeżyją.
Z początku przeszkadzały im głosy i płacz.
Płakali wszyscy, mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, i ajwaj krzyczeli, albo gewałt.
Domyśliły się, że lamentują nieboszczycy, którym zabrały macewy z grobów. Przepraszały ich i przyrzekały, że po wojnie wszystkim oddadzą.
Płakali nadal, ale z czasem można się było do lamentów przyzwyczaić.
Jadły, co dziadek dostawał za modlitwy. W miasteczku się modlił i po wsiach. Wszystko umiał wymodlić. I ciążę, i zdrowie, i zwolnienie z obozu. Dostawał za to chleb i kartofle. A jak modlił się podwójnie, za żywych i umarłych, to i kukurydzę, i mąkę. Dziadek łapał psy. Kładł je do worka z juty i zabijał uderzeniem w nos. Największe psie miejsce. Miały i trochę mięsa dzięki temu. Jedzcie, zachęcał dziadek. Skąd wiecie, że niekoszerne?
Zadzwoniła 2 albo 3 razy. Nie rozmawiałyśmy z 50 lat od domu dziecka. Zaczęła dzwonić, jak zaczęły się te alarmy. Słyszałam w telefonie dźwięk syren. Mówiła:
ojej, światło zgasło. Szukała świecy? Szukała zapałek?
Lilka, mówiła. Świece powinny być razem z zapałkami.
Tak, tak, mówiła. Schowałam razem, a nie mogę znaleźć. Nie wiem dlaczego. Jak z tego grobu wyszłam, to trzymali mnie pod ręce z obu stron.
Przypominały jej się nagle stare czasy.
Dopiero Gruca. Nie wiesz, żyje jeszcze?
Nie żył od 10 lat. Zrobiło jej się przykro.
Pytała, co ja na jej miejscu, gdyby ogłosili alarm, gdyby stanęły windy.
Wzięłabym długopis i kartkę.
Nie, wolała fortepian.
Była nauczycielką muzyki.
Bacha? Nie, Schuberta.
Dobrze, że jej rąk w tym grobowcu nie odjęło, prawda? Ogłosili alarm, pokazali w telewizji płonący dom. Nie było jasne, w Iranie się paliło, czy w Tel Awiwie. Lilki nie ma. Zaraz te rakiety spadną.
Jest mokra szyba. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Na pewno widzieliście to nieraz. Jest mokra szyba, bo padał deszcz. I księżyc rzuca bliki takie swoje po prostu. I stąd ta ilość tych kropek, ale ja pomyślałem, że to są łzy po prostu. To są łzy. I później postanowiłem to jeszcze powtórzyć w tym postscriptum, ale z jeszcze mocniejszym takim już, bo to postscriptum to już jest naprawdę trumienne. Po prostu już jest, wieko trumny się domyka po prostu.
Sytuacja jest taka, ojcze naszu, że umrzeć można wszędzie. O czym od dawna wiesz, może nawet od zawsze, ale o paru miejscach być może nie słyszałeś.
Można umrzeć pod płotem. Jak mężczyzna z Erytrei. Miał 28 lat. Znaleźli go robotnicy, którzy coś w płocie naprawiali.
Pod płotem, ale w innym miejscu, gdzie bramka dla małych zwierząt. Jak mężczyzna z Bangladeszu, 43 lata.
Przy zaporze granicznej koło bramki dla dużych zwierząt. Jak Afgańczyk, 36 lat.
W Puszczy Białowieskiej. Jak Syryjczyk, 23 lata. Znaleźli go badacze przyrody.
W bagnie, jak Somalijczyk, 25 lat. Wydobyli go strażnicy graniczni.
W rzece Narewka. Jak Syryjczyk, 21 lat i jak Jemeńczyk, 24 lata. Znalazły ich aktywistki, które sprzątały las.
W rzece Świsłocz, na wysokości Łosinian i na wysokości Ozieran. Jak Kameruńczycy, 32 i 44 lata. I jak człowiek z Afryki, nie wiadomo skąd i w jakim wieku. Dron ich znalazł.
W ścisłym rezerwacie przyrody w Parku Narodowym. Jak Afgańczyk, 27 lat. Badacze ssaków go znaleźli.
W bagnach. Gdzie indziej niż tamto bagno. Jak Jemeńczycy, dwaj bracia, 20 i 22 lata. Ojciec zidentyfikował ich ciała.
Na podmokłych terenach koło jeziora topiło. Jak Jemeńczyk, 26 lat.
W puszczy, w leśnictwie Grudki, jak Kurt z Iraku, 23 lata.
W Olchówce, jak Nigeryjczyk, 31 lat. Wojsko go znalazło.
We wsi Wólka Terechowska, jak Syryjczyk, 31 lat. Mieszkańcy.
W lesie białoruskim. Jak Palestynka, 43 lata i jak Kurd, 25 lat.
W rzece Bóg, jak Syryjczyk, 19 lat.
Na drodze szybkiego ruchu, jak...
Wystarczy? Chyba cię, ojcze naszu, rozumiem.
Czyli te teksty to taki rodzaj wiadomości, takich SMS-ów, tak, do niego.
Trochę długich, tak.
No to, no to powiedzmy, że to są takie protokoły. O, może pani jest protokolantką, co?
Kiedyś chlapnęłam coś takiego. Potem na pytania, dla jakiego sądu, to ja jeszcze głupiej odpowiedziałam, dla ostatecznego, ale to... To było wyjątkowo głupie, bo... Bez sensu, dlatego że przed sądem ostatecznym każdy stanie osobiście ze swoją historią. Każdy będzie musiał sam opowiedzieć swoją historię i żadnych protokolantów tam chyba nie będzie.
Amerykanie haftują Vermeera, pisze na swoim blogu amerykański pisarz Lawrence Wessler. Kupują płótno z namalowaną mleczarką albo dziewczyną z perłą, albo z dziewczyną czytającą list. Kupują włóczkę i haftują kolorami, jak na obrazie albo jakimi chcą, ściegiem krzyżykowym. Powstają, co zrozumiałe, dwa obrazy, po prawej i po lewej stronie. I ten po lewej bywa ciekawszy, dziwny czasami, groźny nawet, ale może mi się zdaje, bo oglądam hafty w telefonie komórkowym. Ludzie publikują w sieci swoje dzieła i dzielą się artystycznymi przemyśleniami. W Ameryce.
W mieście P uczy się w artystycznej szkole Weronika, córka pani Marleny. Malarstwa się uczy i rzeźby, i historii sztuki, i innych pożytecznych rzeczy, które ją zachwycają.
W mieście P poza artystyczną uczelnią jest i petrochemia,
która ma wielkie strategiczne znaczenie.
Na którą, jeśli będzie wojna, spadną pierwsze bomby, drony albo rakiety.
Bardzo to panią Marlenę niepokoi. Czemu się, ojcze naszu, chyba nie dziwisz?
Ani nie dziwisz się, że jedni ludzie myślą o włóczce, którą powinni mleczarkę haftować, a inni o rakietach, które mogą spaść w pierwszej kolejności?
Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum...
W namalowanej ciszy i skupieniu
mleko z dzbanka do miski
dzień po dniu przelewa.
Nie zasługuje świat
na koniec świata? Na koniec świata.
A jeśli ta kobieta przelewa mleko ściegiem krzyżykowym, to z końcem świata jak będzie?
Halo, 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 ojcze naszu, ojcze naszu. Ojcze naszu, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Jeśli.
Było to słuchowisko pod tytułem Nie mówi się takich rzeczy. Scenariusz na podstawie książki Hanny Kral z rysunkami Zbigniewa Libery, opublikowanej przez wydawnictwo Znak w 2026 roku. Wystąpili Maria Brzezińska, Paulina Połowniak-Gozdek, Magdalena Zabel, Ilona Zgiet, Tomasz Bielawiec, Wojciech Rusin, Michał Zgiet i Jarosław Zoń. W epizodach Magdalena Lipiec-Jaremek, Małgorzata Żurakowska. W ilustracji muzycznej wykorzystano kompozycję Wojciecha Błażejczyka na obiektofony, gitary, elektronikę i sound design z płyty Reused Sounds, wydanej przez Ośrodek Rozdroża w Lublinie, a także czwarty kwartet skrzypcowy Pawła Mekietyna w wykonaniu kwartetu smyczkowego Royal String Quartet w składzie Izabela Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Paulina Czarny, Sebastian Kozub. Specjalne podziękowanie dla pani Moniki Frankiewicz z wydawnictwa Znak za udostępnienie nagrań ze spotkania autorskiego Hanny Kral i Zbigniewa Libery z czytelnikami w Warszawie. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin, rok 2026.